17 maja, granica czesko-polska. Był głodny. Dawno zapomniał o niewielkim zapasie żywności, w jaki wyposażono go przed wyruszeniem z austriackiej miejscowości, a podczas podróży pociągiem przez Czechosłowację wolał nie wysiadać na stacji, aby nie narazić się na kontrolę dokumentów. W istocie nie miał się czego bać, gdyż dowód tożsamości wydany przez urząd w Libercu na nazwisko Jan Koch był autentyczny i nie mógł wzbudzić jakichkolwiek podejrzeń. Zaświadczenie zaś, że jedzie z Calais, gdzie pracował jako robotnik przymusowy wywieziony w 1943 roku, doskonale uzasadniało jego podróż prowadzącą do rodzinnego miasta na północy Czechosłowacji. Tak samo jak ubiór, niczym nie wyróżniający go z tysięcy ludzi przemierzających czeskie drogi. Kurtka miała nawet metkę miejscowego krawca, a na bluzie mundurowej zachowały się ślady po odznaczeniach dywizji piechoty stacjonującej we Francji. W dodatku było tam zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że jest niemową. Tylko w ten sposób można było zamaskować brak znajomości czeskiego. W całym perfekcyjnym przygotowaniu kryło się pewne niebezpieczeństwo. W plecaku miał zaszyte dokumenty na nazwisko kapitana Wehrmachtu, Johanna Jorga. Płaski pakunek był niewidoczny na pierwszy rzut oka, ale staranna rewizja na pewno ujawniłaby skrytkę. Dlatego wolał obchodzić z daleka radzieckie i czeskie patrole. Nie obawiał się ich w czasie podróży pociągiem, w wagonie zatłoczonym tak bardzo, że przeważnie jechał na stopniu lub, gdy zwolniło się miejsce, na dachu, gdzie udało się usiąść lub nawet położyć. Miało to też tę zaletę, że z daleka mógł wypatrzeć obławę, gdyby Rosjanie zdecydowali się zatrzymać pociąg. Na szczęście dla podróżujących w ten sposób majowe dni 1945 roku były ciepłe i słoneczne. Jedynie nocami dokuczał chłód. Szczęśliwie dojechał do Jablonca nad Nysą, choć nie odważył się wysiąść na miejskim dworcu, lecz zeskoczył ze stopnia, gdy pociąg zwolnił przed semaforem, kilkaset metrów przed stacją. Obszedł budynek szerokim łukiem, aż doszedł do miejsca, z którego mógł obserwować przeddworcowy placyk, gdzie stały dwie konne dorożki i ciemnozielony samochód, najwyraźniej z demobilu, przerobiony na półciężarówkę. W miejscu tylnych siedzeń, zapewne wykorzystywanych podczas wojny przez niemieckie patrole, wstawiono skrzynię, a w niej stały beczki ze smołą. Opis samochodu zgadzał się z tym, jaki mu przekazano przed wyruszeniem, więc Jorg, przerzuciwszy plecak przez ramię i rozglądając się bacznie, podszedł do kierowcy, który pochylony grzebał w silniku.
Może wie pan, gdzie jest ulica Lipowa?
Zapytał po niemiecku.
Zależy, który numer.
Kierowca wyprostował się. Wziął szmatę leżącą na błotniku i zaczął przecierać ręce.
25.
Jadę w tamtą stronę. Zawiozę. Niedrogo.
Jorg skinął głową i szybko wsiadł do szoferki.
Jesteś podróżny?
Kierowca po chwili usiadł na swoim miejscu. Widząc skinienie głowy, mówił dalej.
Zawiozę cię do miejsca, gdzie przejmą cię inni. Nazywam się Józef Karlowski. Jedziesz jako mój pomocnik. Jak masz na imię?
Jan Koch. Byłem na robotach przymusowych we Francji. Dopiero co wróciłem.
Dobrze. Wieziemy beczki ze smołą do Nowego Mesta. To na wypadek, gdyby zatrzymali nas do kontroli.
Uruchomił silnik i, rozejrzawszy się w obydwie strony, wyjechał szybko na szeroką ulicę. Jorg oparł głowę o bok zbitej z desek prowizorycznej kabiny. Poczuł strumień zimnego powietrza wpadającego przez dużą szparę z boku szyby. Pomyślał, że powiew rozproszy senność. Nie chciał spać. Niby wszystko zgadzało się z opisem, jaki przekazali mu oficerowie organizujący jego wyprawę. I półciężarówka, i odzew, jaki na jego hasło podał kierowca. A jednak nie wierzył temu człowiekowi. Dlaczego? Spojrzał na niego spod wpół przymkniętych powiek. Widział nalaną twarz piwosza, płaski nos o szerokich nozdrzach i grube, mięsiste wargi. Na głowie kierowca miał skórzaną czapkę z daszkiem, spod której wystawały pasemka siwych włosów. Co chwila zerkał na Jorga. Może sprawdzał, czy pasażer zasnął. Denerwował się, puszczał kierownicę i przecierał potniejące dłonie o kurtkę. Bał się czegoś? Przemknęli ulicą, która opasywała przedmieścia szerokim łukiem i skręcili w polną drogę. Jak zorientował się Jorg po widoku gwiazdy polarnej, kierowali się wprost na północ. O podwozie uderzały kamyki wyrzucane przez opony, a po chwili samochodem zaczęło tak trząść, że schwycił się za klamrę przytwierdzoną do deski rozdzielczej. Wolałby zostać zrzucony na spadochronie, niedaleko od celu, niż tułać się przez 3 dni po wrogim terenie, narażając się, że przy byle okazji zostanie zatrzymany. Szefowie nie zgodzili się, aby skakał ze spadochronem. Nikt nie powiedział mu dlaczego, ale przypuszczał, że Anglicy nie chcieli wysyłać samolotu, aby nie drażnić Rosjan przelotami nad kontrolowanymi przez nich terytoriami. Otworzył szeroko oczy i potrząsnął głową, aby jak najszybciej pozbyć się snu, który nadszedł niespodziewanie.
Długo spałem?
0,5 godziny,
mruknął kierowca. Nie wydawał się skory do rozmowy. York odwrócił głowę, aby zorientować się w terenie. Widział tylko drzewa, które migotały w świetle jedynego reflektora, jaki mieli na sterzaku. Droga stawała się bardziej kręta, a teren wokół zaczął się podnosić. Wjeżdżali w góry, niewysokie i malownicze, które York pamiętał dobrze z wycieczek, jakie robił z odległego o 100 kilometrów Hirschbergu.
Już niedaleko. Przewodnicy będą czekać przy moście. Ojciec i syn.
Jakieś hasło?
Nie, bo znamy się, a to wystarczy.
Opony zapiszczały na ostrym zakręcie. Zjeżdżali z góry, więc samochód nabierał prędkości.
Wiedzą, dokąd mają mnie zaprowadzić?
Nie, wiedzą tylko, że przez granicę. Powiesz im i zapłacisz $200 na początku. I drugie 200, jak przejdziecie na tamtą stronę.
Niedużo.
Masz dobre papiery, to i ryzyko mniejsze. Tędy dużo przemytników przechodzi i patrole przymykają oko. Biorą tylko zwyczajowe opłaty i puszczają wolno. Ścigają zbrojnych. Jak masz przy sobie pistolet, to wyrzuć, dobrze radzę. Na nic ci się nie przyda.
York nie odpowiedział. Józef szarpnął za długi lewarek pod kierownicą i przerzucił go ze zgrzytem, który był oczywistą oznaką, że skrzynia biegów wymaga remontu. Silnik pracował z wysiłkiem, ciągnąc zbyt ciężki samochód pod górę. Kilkadziesiąt metrów przed szczytem kierowca zgasił jedyny reflektor i znów ze zgrzytem wrzucił luz. Samochód toczył się przez kilka metrów i stanął. Szosa biegła dalej prosto i w odległości 200-300 metrów widać było drewniany most nad spływającym z góry potokiem. W oddali błysnęło światełko. Raz krótko, potem przerwa i szybko po sobie 2 razy dłużej.
Dobrze jest.
Józef trzykrotnie włączył reflektor, a po chwili uruchomił silnik i ponownie ze zgrzytem wrzucił 1.
Nad ranem będziecie na miejscu. Jak dobrze pójdzie.
Jechali już wolno, wpatrując się w ciemność. Mimo odebrania umówionego sygnału, kierowca pozostawał nieufny, aż dostrzegł 2 ciemne sylwetki, wyraźnie rysujące się na tle rozjaśnionej promieniami księżyca wody potoku.
To oni, ojciec i syn.
Po chwili dodał, jakby jego rekomendacja miała zmienić nastawienie Jorga.
Dobrzy przewodnicy.
Chyba jeszcze chciał coś powiedzieć. Ważył słowa, nad czym się zastanawiał, ale ostatecznie zrezygnował. Zatrzymali się przed 2 mężczyznami, co do których trudno było powiedzieć, że są blisko spowinowaceni. Obydwaj byli szczupli i wysocy o wąskich twarzach. Tylko młodszy był jakiś dziwny. Co chwila się uśmiechał, jakby koniecznie chciał zdobyć sympatię Jorga. Starszy podszedł do samochodu od strony kierowcy. Szybko przywitał się z Józefem, pochylił się, aby widzieć Jorga siedzącego obok i przez chwilę przyglądał mu się bacznie.
Na Śląsk idziesz?
Ni to zapytał, ni stwierdził. Mówił dobrze po niemiecku, choć z wyraźnym czeskim akcentem.
Zejdźmy z drogi.
Jorg wysiadł z samochodu i podniósł dłoń do czapki, jakby w geście pożegnania. Józef nie wysiadał. Szybko uruchomił silnik, włączył reflektor i z dużą wprawą zakręcił na wąskiej drodze. Odjechał, nie powiedziawszy słowa na pożegnanie.
Jestem Franciszek, a to mój syn Jan.
Wskazał na młodzieńca, wciąż trzymającego się z daleka.
Cenę znasz.
Jorg skinął głową. Wsunął rękę do bocznej kieszeni kurtki i wyjął $200, które przygotował już wcześniej. Franciszek schował je, nie licząc. Zarzucił ciężki plecak, który, podchodząc do samochodu, zostawił na poboczu.
Masło niesiemy. Na wypadek, gdybyśmy napatoczyli się na patrol. Wezmą połowę i puszczą wolno. Nas znają, ale ty ukryj się, jak tylko damy sygnał. Spieszmy się. Noc już krótka.
Odwrócili się obydwaj i równym krokiem ludzi nawykłych do długich, górskich wędrówek ruszyli przed siebie, nie oglądając się za Jorgiem. Widać było, że doskonale znają drogę, gdyż poruszali się po leśnych duktach pewnie, nie zerkając na kompas. York z trudem za nimi nadążał, zwłaszcza gdy ścieżka stawała się stroma i trzeba było wspinać się na kamieniste zbocze.
Przerwa.
Starszy zrzucił plecak. Po chwili młodszy zrobił to samo, co ojciec. Usiedli, opierając się o pień klonu. Oddychali ciężko, najwyraźniej zmęczeni szybkim i wyczerpującym marszem.
O tej porze ze stanicy wychodzą patrole. Czesi kierują się tam, a Polacy w przeciwną stronę. Jak długo będziemy czekać?
York też rzucił plecak i usiadł pod drzewem. Jemu marsz dał się wyraźnie we znaki.
Pół godziny, może trochę więcej, aż Czesi i Polacy rozejdą się wystarczająco daleko, żebyśmy mogli bezpiecznie przejść.
Starszy wyjął z plecaka pajdę chleba zawiniętą w szary papier. Z pochwy przy pasie wyciągnął bagnet, rozciął chleb i podał Jorgowi.
Chcesz? Dziękuję.
York przechylił się w stronę przewodnika, aby sięgnąć po chleb. W tym momencie starszy złapał go za nadgarstek i pociągnął silnie. York, nachylony, nie spodziewający się tak gwałtownego ruchu, stracił równowagę i upadł na bok. Poczuł, jak kawałek zeschłej gałęzi boleśnie zakłuł go w policzek. Franciszek uniósł drugą rękę, w której trzymał nóż, najwyraźniej z zamiarem ugodzenia w dłoń Jorga, ale ten zwinął się jak wąż. Leżąc na boku, przekręcił się na plecy. Ten niespodziewany ruch musiał zaskoczyć napastnika, bo na chwilę rozluźnił uchwyt. Jorg szarpnął rękę, wyrywając ją z kościstych palców przewodnika, w tym samym momencie, gdy ostrze noża przecięło powietrze w miejscu, gdzie przed chwilą była jego dłoń. Dostrzegł, jak zbliża się młodszy, który usiłował kopnąć leżącego, ale York schwycił go za stopę i przekręcił tak gwałtownie i z taką siłą, że napastnik zwalił się na ziemię z okrzykiem bólu. Starszy zerwał się na równe nogi. Klingę noża ułożył wzdłuż ręki w sposób świadczący, że potrafi się nim dobrze posługiwać. Ostrze sięgające niemalże do łokcia dobrze osłaniało przedramię, uniemożliwiając schwytanie go za rękę i zasłonięcie się przed ciosem. Nieudany pierwszy atak kazał mu działać ostrożnie. Przygiął nogi, gotów uderzyć w stosownej chwili i balansował tak, czekając, aż do akcji włączył się młodszy. York skoczył do przodu jak piłkarz, który wybija piłkę spod nóg drugiemu graczowi. Ślizgiem przejechał 1,5 metra, odchylony do tyłu, nisko, aby przeciwnik nie mógł zadać ciosu i z całej siły kopnął Franciszka w rzepkę kolanową. Chrzęst kości i dziki okrzyk bólu świadczył, jak obezwładniający był to cios. Przewodnik pochylił się i skulił, aby osłonić nogę przed ponownym kopnięciem. Odsunął nóż od ramienia, co pozwoliło Jorgowi schwycić go za rękę i wyłuskać broń. Nie mógł dostrzec, co robi młodszy za jego plecami. Być może usłyszał trzask gałęzi, a może wyczuł, że tamten rzuca się na niego, usiłując od tyłu schwycić go za gardło. Cofnął rękę z bagnetem i wysunął do tyłu jak kolec skorpiona. Poczuł, że trafił w tułów. Nóż zagłębiał się w ciało napastnika, który jeszcze siłą rozpędu nacierał na niego, ale już bezwolny, słabnący w miarę jak klinga wchodziła w jego brzuch. York nawet się nie obejrzał, gdyż dostrzegł, jak Franciszek uniósł się na tyle, na ile pozwoliła mu złamana noga i odsuwał na bok połę kurtki, aby sięgnąć po nową broń. Najwyraźniej miał za pasem pistolet. Tylko z broni palnej mógł razić Jorga z takiej odległości. York wyszarpnął bagnet, czując, jak młodszy zwala się na ściółkę. Schwycił za klingę, lepką od krwi i rzucił. Nóż z ogromną siłą wbił się w klatkę piersiową Franciszka, tuż ponad sercem. Uderzenie musiało być śmiertelne, gdyż przewodnik przewrócił się z głuchym jękiem i znieruchomiał. York odwrócił się do młodszego, który skulony klęczał, usiłując rękami zatamować krew wypływającą z brzucha.
Nawet gdybym chciał, to cię nie uratuje. Umrzesz na zapalenie otrzewnej.
Zabij mnie.
Nie, nie dobija się rannych. Może znajdziecie patrol.
Lepiej zabij.
York pochylił się nad nim.
Dlaczego na mnie napadliście? Żeby ograbić?
Jan pokręcił głową. Już nie mógł mówić. Chciał odpowiedzieć, może uważając, że jego słowa prawdy będą formą odkupienia grzechów, ale za szybko tracił siły.
Kto was nasłał? Otrzymaliście rozkaz?
Odpowiedź na każde z tych pytań miała dla Jorga cenę życia. Odniósł wrażenie, że przewodnik skinął głową. Jeszcze oddychał, ale krew płynąca gęstą strugą szybko zabierała mu życie. York wyprostował się. Przypomniał sobie, jak instruktor od walki wręcz, major Hartmann, zmuszając go do wielogodzinnych ćwiczeń, tłumaczył groźnie. Żołnierze strzelają, ale ty nie jesteś żołnierzem. Ciebie będą chcieli zabić za pomocą noża albo pętli, rozumiesz, chłopie? Więc broń się i rzucał się na niego z drewnianym nożem. Potem brał ostry nóż. Te treningi uratowały mu życie. Przesunął dłońmi o wilgotny mech, aby zetrzeć krew, która zasychała między palcami. Popatrzył na ciała swoich wrogów. Zaatakowali w chwili, gdy podawali mu chleb. Dzielenie się żywnością miało uśpić jego czujność. Zapewne robili to już wielokrotnie. Czyżby to był przypadek? Organizatorzy jego przerzutu na Śląsk mogli nie wiedzieć, że przewodnicy mordują swoje ofiary, aby je okraść. Wydawało mu się to jednak mało prawdopodobne. Zapewne ci, których prowadzili przez góry, musieli po dotarciu na miejsce nawiązać łączność, potwierdzić, że przybyli. Inaczej wzbudziłoby to czujność. Nie, przewodnicy nie mordowali ludzi, których prowadzili przez góry dla rabunku. Dlaczego więc rzucili się na niego? Otrzymali rozkaz? Od kogo? O jego wyprawie wiedziało tylko kilka osób z dowództwa. Żadna z nich nie mogła zdradzić. Musiał uznać, że jego misja przestała być dla wroga tajemnicą i że w każdej chwili może spodziewać się ponownego ataku. Podniósł plecak. Zarzucił go na ramię i wrócił na ścieżkę, którą przyszli do miejsca mającego stać się jego grobem. Gwiazdy wskazywały kierunek północny, więc ruszył w tamtą stronę. Nie miał mapy ani kompasu. Nie zabrał tak pożytecznych przedmiotów, obawiając się, że wzbudzą podejrzenie w razie kontroli. Szedł, kierując się na gwiazdę polarną, ale nie wiedział, gdzie się znajduje. Analizując trasę, jaką przebył od chwili wyjazdu z Jablonca, uznał, że powinien już być blisko granicy. Zszedł ze ścieżki i postanowił iść wśród drzew, aby zmniejszyć ryzyko napotkania patrolu.